Jak żyć przyjemnie i mądrze.
Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos, wylądował już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co to oznacza dla naszego kraju, że mamy Polaka w kosmosie?
Sławia nasz kraj na cały świat i to jest dla nas najważniejsze, że mamy jednak mądrych ludzi.
Nie mamy się czego wstydzić.
Nie mamy się czego wstydzić.
Czy eksploracja kosmosu, podbijanie tej przestrzeni kosmicznej, czy ona może wpływać na jakość naszego życia?
Myślę, że wpływa na jakość naszego życia.
Taki lot w kosmos to niesie za sobą lepsze perspektywy, jakieś wynalazki, jakieś coś związane z dalszym naszym życiem, tak?
Chociażby same GPS-y, które z roku na rok się unowocześniają i są dokładniejsze.
Doktor habilitowany inżynier Andrzej Majka, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Czego my poszukujemy w kosmosie, wyruszając w odległe rejony naszego Układu Słonecznego za pomocą sond, różnych teleskopów, myśląc o załogowych misjach kosmicznych również.
Tak naprawdę chcemy się dowiedzieć, skąd się wzięliśmy, jak to się wszystko zaczęło, jak się kształtował Układ Słoneczny, z jakich materiałów jest zbudowany, gdzie mogą istnieć jeszcze zasoby naturalne, które moglibyśmy kiedyś wykorzystać, gdy te na Ziemi się nam już wyczerpią. Także kosmos jest pełen tajemnic, pełen pytań, na które my próbujemy znaleźć odpowiedź. Każdy lot w kosmos, każdy lot statku bezzałogowego, czy też misji załogowej znajduje odpowiedź na kolejne kilka pytań, które przybliżają nas do jakiejś prawdy.
Doktor Paweł Balcerak z Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Czym jest kosmos dla filozofa?
Najbardziej chyba ciekawym aspektem kosmosu szeroko rozumianego współcześnie to jest to, co Gene Roddenberry określił słowami ostatecznej granicy. Zawsze człowieka interesowało to, co jest nieznane. Ciekawość człowieka motywuje i ten kosmos jako ta ostateczna granica, trochę na wyrost określana ostateczną granicą, bo Ziemi też jeszcze całkowicie nie poznaliśmy, są przecież głębiny morskie, które są niepoznane, ale z całą pewnością fascynuje. W literaturze istnieje taka koncepcja kosmicznego horroru. Ona się wiąże z takimi autorami jak Howard Philip Lovecraft, gdzie przedstawia się to, co jest nieznane, przytłaczający ogrom kosmosu, jako przerażającą rzeczywistość istnienia człowieka, człowiek jako pyłek w tym ogromie kosmosu. I to oswajanie kosmosu, poznawanie go pewnie czyni nasze życie troszeczkę bardziej zrozumiałym, troszeczkę bardziej znośnym.
Jak pani sądzi, czy gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, w odległych częściach wszechświata istnieje jakaś obca cywilizacja, jakieś inne życie?
W UFO ludki raczej nie wierzę. Natomiast niewykluczone, że gdzieś tam coś jest, ale czy do sprawdzenia, nie wiem.
W latach 60. Hans Freudenthal, duński badacz, skonstruował taki model LINKOS, to jest skrót od lingua cosmica, czyli języka kosmicznego, który miałby nam pozwolić komunikować się z hipotetycznie istniejącymi obcymi cywilizacjami. Tylko, że te modele opierają się na założeniu, że te obce cywilizacje, ten obcy gatunek żyjący będzie nie tylko inteligentny, ale jeszcze będzie inteligentny w taki sposób jak człowiek. A to jest chyba założenie, które nie wiem, czy jest fałszywe, ale trudne do obronienia. I pewnie będziemy szukać czegoś takiego w kosmosie i szukamy. Były te kanały na Marsie, twarze na marsjańskiej powierzchni, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że ta obca cywilizacja może żyć w kosmosie, ale my jej nigdy nie dostrzeżemy.
Karol Kołacz, student Politechniki Rzeszowskiej, przewodniczący Rady Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie musiał wykonać różnego rodzaju eksperymenty. Jeden z eksperymentów dotyczy badania DNA i badanie może wpłynąć na diagnostykę, na leczenie różnego rodzaju chorób.
To DNA znajduje się w komórkach krwi, które są kluczowe dla układu odpornościowego człowieka. To badanie ma na celu pomóc zrozumieć, jak warunki kosmiczne wpływają na zdolność organizmu do obrony przed infekcjami oraz jak możemy tutaj na Ziemi ulepszać obecne immunoterapie, terapie przeciwzapalne i przeciwdziałające starzeniu się. Czyli jak Państwo słyszycie, tutaj jest to rozwój medycyny stricte na Ziemi.
Jednym z tych 13 eksperymentów jest badanie wpływu promieniowania kosmicznego na organizmy astronauty. Wiemy, że to promieniowanie jest zabójcze i chodzi o to, aby jak najlepiej, jak najskuteczniej się przed nim uchronić.
Tak, dokładnie. Ten eksperyment nazywa się Scalable Radiation Monitor. Jest to urządzenie, które zostanie zamontowane w europejskim module na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, module Columbus. I on będzie miał za zadanie monitorowanie, stałe monitorowanie natężenia promieniowania kosmicznego oraz opracowywania modelu, jak to promieniowanie się zmienia. To nam pozwoli w przyszłości lepiej unikać tego promieniowania i lepiej przewidywać, kiedy będą jego wzrosty, co nam pozwoli chronić astronautów w trakcie długich podróży kosmicznych.
A w trakcie tych długich podróży kosmicznych bardzo istotne jest zdrowie psychiczne i to także jest badane przez doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jak wyglądają te analizy?
Ten eksperyment został zaproponowany przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi polskimi uczelniami wyższymi i przy współpracy z stacją badawczą Lunares. I tutaj doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie tak naprawdę obiektem badania, ponieważ cały eksperyment skupia się na zbadaniu wpływu izolacji, technologii i ograniczonego kontaktu z naturą na emocje astronautów i ich efektywność pracy.
Wspomniał pan o ośrodku badawczym Lunares. W tym ośrodku realizowane są projekty dotyczące analogowych misji kosmicznych. I w takiej misji kosmicznej brał pan udział.
Dokładnie. Miałem przyjemność wziąć udział w misji M325 Terminus, która miała miejsce na przełomie marca i kwietnia tego roku. Te misje mają na celu odwzorowanie jak najbardziej, tyle ile możemy tak naprawdę, warunków kosmicznych na Ziemi. W przypadku mojej misji przede wszystkim skupiliśmy się na psychologii i na aspekcie dotyczącym zdrowia psychicznego astronautów, czyli właśnie byliśmy poddawani testom, jak wpływa na nas izolacja, takich tak naprawdę standardowych obywateli wciągniętych do takiej misji i badano również, jak zmieniają się nasze relacje, nasze nastawienie do innych członków załogi w trakcie misji.
Gdyby miała pani taką możliwość polecieć w przestrzeń kosmiczną, nawet po prostu na orbitę Ziemi, to skorzystałaby pani z takiej możliwości?
Tak.
Dlaczego?
Zwykła ciekawość. Chciałabym to zobaczyć z innej perspektywy, prawda? No bo teraz nawet zdjęcia z satelit, prawda, dużo dają do myślenia.
Ale loty w kosmos dla bogatych ludzi, biznesmenów już są, można sobie wykupić. Kogoś stać, może sobie polecieć.
Myślę, że jakbym miał taką okazję, to na pewno chciałbym z niej skorzystać. Ważne jest próbowanie nowych rzeczy. Chciałbym między innymi odkryć inne planety. Chciałbym zobaczyć, jak w rzeczywistości wyglądają te wielkie gazowe olbrzymy.
A co z zamieszkaniem na innej planecie? Czy to też wchodzi w rachubę?
Myślę, że jakby była taka potrzeba albo możliwość stworzenia cywilizacji na innej planecie, to byłbym bardzo chętny spróbować wziąć udział w takim eksperymencie.
Nawet gdyby już nie było powrotu na Ziemię? Gdyby to była podróż z biletem w jedną stronę?
To w zależności od okoliczności, jakie by wtedy występowały, ale jeśli nie byłoby takiej bezwzględnej potrzeby wyjazdu, to myślę, że bardzo cenię sobie naszą planetę, naszą Ziemię i też naszą ojczyznę.
Istnieją takie katastroficzne scenariusze, które dotyczą tego, że nasza planeta między innymi poprzez działalność człowieka ulegnie zniszczeniu i nie będzie możliwe dłuższe zamieszkiwanie tej planety. No i być może kiedyś będziemy zmuszeni do tego, żeby znaleźć inne miejsce w przestrzeni kosmicznej dla siebie.
Nie wykluczam, że taka okoliczność może się wydarzyć, że nasza planeta nie będzie już dalej zdatna do zamieszkania. Mam nadzieję, że nie nastąpi to jeszcze za naszego życia i jeszcze parę tysięcy lat do przodu. Liczę na to, ale myślę, że taki scenariusz byłby niewykluczony.
Mamy plany, by zaludnić Marsa, by utworzyć tam habitaty, by ludność mogła tam zamieszkać. Przy czym aspekty etyczne powodują wiele wątpliwości. Po pierwsze, czy to ma sens? Czy warto i jakim kosztem?
Tak, wyobraźnię naszą bardzo pobudza idea zasiedlenia Marsa. Stało się to ostatnio bardzo popularny temat, nawet jakiś czas temu jakaś firma prywatna szukała ochotników, którzy zechcieliby wyruszyć w jednokierunkową podróż na Marsa. Bo jedna ze strategii właśnie zdobycia Marsa zakłada, iż to będzie podróż w jedną stronę. Więc trzeba będzie tam wysłać ludzi, którzy już nigdy stamtąd nie wrócą. No i to już tutaj zaczynają się rozterki natury moralnej. Bo czy wolno nam poświęcać czyjeś życie w ten sposób, wiedząc, że ci ludzie nigdy nie wrócą, nie będą mieli nawet na to żadnej nadziei, jeśli nie jest to coś, co jest bezpośrednio niezbędne do utrzymania gatunku ludzkiego. Ktoś by mógł powiedzieć, że służyłoby to tylko zaspokojeniu próżności naszej poznawczej. Co więcej, kogo byśmy mieli wysłać tam i jak to zasiedlanie Marsa miałoby wyglądać? Czy ci ludzie mieliby tam rozpoczynać nową, nazwijmy to, cywilizację? Czyli czy mielibyśmy wysyłać kobiety i mężczyzn? A jeśli tak, to jak mielibyśmy ich dobierać? Wtedy zakładamy, że oni oni w jakiś sposób mieliby się tam rozmnażać. Czy w takim razie byłoby to moralne, aby sprowadzać w tamto miejsce dzieci, które musiałyby tam żyć?
Uważa się, że technicznie już dzisiaj jesteśmy zdolni do tego, żeby wykonać lot załogowy na Marsa, być może stworzyć tam stałą bazę, ale musimy pamiętać o tym, że cały kosmos jest niesłychanie nam nieprzyjazny. Cały kosmos, tak mówiąc kolokwialnie, próbuje nas ciągle zabić. W związku z tym musimy się cały czas przed nim chronić. My jesteśmy przystosowani do życia na Ziemi, do naszego przyciągania ziemskiego, do naszego składu atmosfery. Mars jest naszą najbliższą planetą, taką siostrzaną, która uważa się, że jest, ma najlepsze warunki do tego, żeby na niej stworzyć przyszłe bazy kosmiczne, ale tam przyciąganie ziemskie jest 3 razy mniejsze. Tam nie ma atmosfery, jest ona szczątkowa, w związku z tym tą atmosferę trzeba zawieźć ze sobą. Są tam różne inne zjawiska, których na Ziemi nie ma. W związku z tym jest to olbrzymie zagrożenie, już nie mówiąc o tym, że nie mamy tam ochrony przed promieniowaniem kosmicznym, które jest zabójcze dla organizmów żywych. A więc myślę, że jak już te bazy zostaną stworzone na Marsie, to tym ludziom przyjdzie tam po prostu żyć pod Ziemią, co nie jest chyba ich wielkim marzeniem. W związku z tym wydaje mi się, że jednak będziemy eksplorować ten kosmos, będziemy latać w odleglejsze obszary naszego Układu Słonecznego, ale tą naszą bazą zawsze jednak pozostanie Ziemia. Dbajmy o Ziemię, bo to jest nasz jedyny statek kosmiczny, który zapewnia pełne bezpieczeństwo w tej przestrzeni.
Jak żyć przyjemnie i mądrze?